Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście Nine Nartry. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki. Stephen Cope w książce The Great Work of Your Life przedstawia poradnik rozwoju osobistego i duchowego poświęcony odnajdywaniu własnego powołania, które w tradycji jogi określa się słowem dharma. Autor, wieloletni nauczyciel związany z ośrodkiem Kripalu, opiera swoją interpretację na Bhagavad Gita, klasycznym dialogu pomiędzy Arjuną i Krishną. Nie traktuje jednak starożytnego tekstu wyłącznie jako religijnego komentarza. Przekłada jego idee na pytania znane współczesnym ludziom dotyczące pracy, twórczości, odpowiedzialności, zwątpienia i sensu działania. Książka łączy objaśnienia filozoficzne z biografiami m.in. Jane Goodall, Walta Whitmana, Susan B. Anthony Beethovena, Mahatmi Gandhiego i Harriet Tubman, a także z przykładami mniej znanych osób. Jej głównym narzędziem są cztery filary dharmy. Cope proponuje drogę od rozpoznania głębokiej skłonności przez zdyscyplinowane działanie, po rezygnację z obsesyjnej kontroli rezultatów i otwarcie na wymiar przekraczający własne ego. Przedstawię Ci najważniejsze wnioski z tej książki. Po pierwsze, dharma jako konkretne powołanie, a nie ogólne poszukiwanie szczęścia. Punktem wyjścia książki jest rozróżnienie między doraźną satysfakcją a dharmą, czyli właściwą dla danej osoby formą działania i odpowiedzialności. Cope nie przedstawia powołania jako jednego, łatwego do odkrycia zawodu, ani jako gwarancji nieustannego zadowolenia. Dharma ma raczej dotyczyć miejsca, w którym naturalne uzdolnienia, trwałe zainteresowania, wartości oraz potrzeby świata spotykają się w praktyce. Dlatego pytanie o powołanie nie brzmi wyłącznie, co chcę robić, lecz także, do jakiego wysiłku jestem gotów wracać mimo trudności. Autor wykorzystuje historię Arjuny z Bhagavad Gita jako model konfliktu wewnętrznego. Arjuna stoi wobec obowiązku, którego nie chce podjąć, ponieważ dostrzega jego moralny i emocjonalny ciężar. Według interpretacji Cope'a podobne napięcie pojawia się, gdy człowiek rozpoznaje ważny kierunek, ale obawia się konsekwencji, oceny innych lub własnej niedoskonałości. Dharma nie usuwa tej ambiwalencji, pomaga natomiast odróżnić lęk przed działaniem od rzeczywistego sygnału, że wybrana droga jest niezgodna z człowiekiem. Biografie przywoływane w książce podkreślają, że rozpoznanie powołania często rozwija się stopniowo. Przykład Walta Whitmana pokazuje, że twórczy kierunek może ujawnić się późno, po okresie prób i niespełnienia. Cope przeciwstawia się więc presji, by szybko znaleźć jedną definicję siebie. Istotniejsze jest uważne śledzenie tego, co konsekwentnie domaga się zaangażowania. Po drugie, cztery filary dharmy porządkują drogę od rozeznania do działania. Najbardziej rozpoznawalną strukturą książki są cztery filary dharmy.
Pierwszy, znajdź swoją dharmę, dotyczy nazywania własnego powołania możliwie jasno.
Cope zachęca, by traktować wewnętrzne przyciąganie do określonej pracy, dziedziny lub służby poważnie, ale nie bezkrytycznie. Rozpoznanie musi być sprawdzane w życiu, ponieważ samo marzenie nie odpowiada jeszcze na pytanie, czy dana droga wytrzymuje kontakt z codziennym wysiłkiem.
Drugi filar, daj z siebie wszystko, przesuwa uwagę z odkrycia na praktykę. Powołanie wymaga koncentracji, nauki i wytrwałości. Autor ilustruje tę zasadę historią Susan B.
Anthony, pokazując, że praca zgodna z wartościami może przypominać długofalowy trening, a nie pojedynczy akt inspiracji.
W tym ujęciu talent bez dyscypliny nie wystarcza, ponieważ dharma realizuje się przez powtarzalne działania. Trzeci filar, puść wynik, jest korektą dla ambicji i lęku.
Cope za Bhagavad Gita wskazuje, że człowiek odpowiada za jakość działania, lecz nie może w pełni kontrolować jego skutków.
Nadmierne przywiązanie do uznania, pieniędzy lub wygranej może osłabić uwagę potrzebną do samej pracy.
Czwarty filar. Oddaj całość wyższej sile. Nadaje temu procesowi wymiar duchowy.
Nie oznacza bierności, lecz uznanie ograniczeń własnego ego i działanie w służbie wartościom większym niż osobisty interes. Po trzecie, Bhagavad Gita jako praktyczna mapa konfliktu, obowiązku i wolności działania. Cope wyróżnia się na tle wielu poradników o karierze tym, że jego głównym punktem odniesienia nie są testy osobowości.
rynek pracy ani techniki produktywności, lecz Bhagavad Gita. Staroindyjski poemat przedstawia rozmowę wojownika Arjuny z Krishną tuż przed bitwą.
Autor odczytuje ją jako analizę sytuacji, w której człowiek wie, że musi podjąć ważne działanie, ale równocześnie doświadcza paraliżu, żalu i moralnego niepokoju.
Ta perspektywa pozwala Kopowi uniknąć uproszczenia, według którego powołanie jest zawsze przyjemne.
W jego interpretacji dharma może prowadzić przez stratę, konflikt i konieczność rezygnacji z wygodnego obrazu siebie. Nie jest więc receptą na bezproblemową karierę. Jest próbą znalezienia sposobu działania, który pozostaje uczciwy wobec własnych zdolności i obowiązków, nawet gdy rezultat jest niepewny.
Kluczowa jest tu idea działania bez przywiązania do owoców. Nie chodzi o obojętność wobec konsekwencji ani o uchylanie się od odpowiedzialności. Chodzi o przesunięcie środka ciężkości z kontroli wyniku na rzetelność intencji, przygotowania i wykonania.
Takie podejście może być użyteczne zwłaszcza w pracy twórczej, społecznej i opiekuńczej, gdzie efekty bywają odległe lub trudne do zmierzenia.
Jednocześnie książka zachowuje wyraźnie duchowy język, więc jej argumentacja najmocniej przemówi do czytelników otwartych na jogiczną interpretację sensu i obowiązku.
Po czwarte, historie Gudol, Beethovena, Gandhiego i Tubman pokazują koszt wytrwałości. Kopp nie ogranicza się do abstrakcyjnego wykładu o dharmie.
Swoje tezy osadza w biografiach osób, których życiorysy pokazują różne drogi do konsekwentnego działania.
Jane Goodall symbolizuje w książce zaufanie do silnego, wcześniej odczuwanego zainteresowania światem zwierząt.
Jej przykład służy autorowi do pokazania, że powołanie może zaczynać się od trwałej fascynacji, zanim zostanie uznane przez instytucje lub otoczenie.
Historia Beethovena uwypukla inny wymiar, mianowicie pracę mimo cierpienia, depresji i postępującej utraty słuchu.
Kopp nie sugeruje, że cierpienie samo w sobie uszlachetnia albo automatycznie rodzi wielkość.
Wykorzystuje tę biografię, aby podkreślić, że przeszkody nie muszą unieważniać relacji z własnym dziełem.
Powołanie może być raczej źródłem struktury, która pomaga przetrwać kryzys.
Gandhi pokazuje proces dojrzewania do publicznej roli, a Harriet Tubman staje się przykładem działania połączonego z głębokim poczuciem duchowego prowadzenia.
Zestawienie znanych postaci z historiami zwykłych ludzi ma ważną funkcję. Ogranicza ryzyko, że dharma zostanie utożsamiona ze sławą lub wyjątkowym talentem.
Dla Koppa jej miarą nie jest rozgłos, lecz wierność istotnej pracy oraz gotowość do ponoszenia jej realnego kosztu.
Na koniec. Rezygnacja z kontroli rezultatu nie oznacza bierności ani braku ambicji. Trzeci filar, nakazujący puścić wynik,
jest prawdopodobnie najbardziej wymagającym i najłatwiejszym do błędnego odczytania elementem książki.
W kulturze silnie nastawionej na cele, mierzalne osiągnięcia i porównywanie się z innymi może brzmieć jak zachęta do obniżenia standardów.
Kopp proponuje jednak coś przeciwnego.
Człowiek ma wkładać pełną energię w zadanie, rozwijać kompetencje i działać odpowiedzialnie, ale nie uzależniać własnej wartości od rezultatu,
na który wpływają również okoliczności, inni ludzie i przypadek. Mechanizm tej zasady jest praktyczny.
Gdy cała uwaga skupia się na nagrodzie, prestiżu lub uniknięciu porażki, rośnie napięcie, a działanie staje się reaktywne.
Twórca może przestać eksperymentować.
Działacz społeczny może zniechęcić się brakiem szybkiej zmiany, a osoba poszukująca pracy może traktować każdą odmowę jako ocenę całej swojej tożsamości.
Skupienie na procesie pozwala utrzymać zaangażowanie bez złudzenia pełnej kontroli.
Czwarty filar rozszerza tę praktykę o zaufanie do wyższej siły, rozumianej religijnie lub bardziej ogólnie jako przekroczenie ego.
To część wyraźnie zakorzeniona w duchowości jogi i nie musi być jednakowo przekonująca dla wszystkich.
Nawet czytelnik niereligijny może jednak odczytać ją jako ćwiczenie pokory, świadomości współzależności i gotowości do służenia sprawie większej niż prywatne ambicje. Podsumowując,
The Great Work of Your Life będzie szczególnie wartościowa dla osób, które odczuwają rozdźwięk między codziennym działaniem a poczuciem sensu, stoją przed zmianą zawodową,
rozwijają praktykę twórczą albo próbują nadać trwały kierunek pracy społecznej.
Nie jest to jednak typowy poradnik kariery.
Czytelnik nie otrzymuje zestawu testów, planu budowania marki osobistej ani szybkiej metody wyboru idealnego zawodu.
zyskuje raczej filozoficzną ramę do namysłu nad tym, jakie zobowiązania są naprawdę jego oraz jak wytrwać przy nich bez podporządkowania całego życia wynikom.
Praktyczną korzyścią jest przejrzysty układ czterech filarów darmy. Pomaga on oddzielić rozpoznanie kierunku od konieczności codziennego treningu, a ambitne działanie od kompulsywnej potrzeby kontroli.
Intelektualną wartość stanowi przystępne wykorzystanie Bhagavad Gita. Kop nie przedstawia jej jako odległego zabytku religijnego, lecz jako tekst o konflikcie pomiędzy lękiem, obowiązkiem i odpowiedzialnością. Na tle książek o samorealizacji wyróżnia go połączenie duchowej tradycji jogi, psychologicznej wrażliwości oraz konkretnych biografii.
Historie Goodall, Whitmana, Beethovena, Gandhiego i Tubman nie są prostymi wzorami sukcesu, lecz materiałem do analizy wytrwałości, zwątpienia i służby. Warto po nią sięgnąć zwłaszcza wtedy, gdy potrzebna jest nie motywacyjna obietnica, lecz dojrzalsze spojrzenie na powołanie jako długą praktykę działania.
Jeśli chcesz nas wesprzeć, Stephen Cope, możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu. Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz i podziel się swoją opinią. Do zobaczenia.